Dzień dobry Państwu, Jakub Polaczyk. Rozpoczynamy kolejne pozbachowskie kawki. Dzisiaj naszym gościem będzie wybitny polski kompozytor, pedagog, myśliciel, wychowawca, czołowy przedstawiciel muzyki elektronicznej, muzyki polskiej i światowej, Marek Ołoniewski. I będziemy rozmawiać na temat 50-lecia studia muzyki elektroakustycznej w Krakowie, jak także kompozytor będzie obchodził w październiku też swoje jubileusz 70-lecia swoich urodzin. I chciałem tutaj na początku powiedzieć parę słów o Marku Ołoniewskim, oczywiście znanym dyrektorze festiwalu Audio Art, kompozytorze, który studiował muzykę i kompozycję u Bogusława Szefera, a muzykę elektroniczną u Józefa Patkowskiego. Uczył się też gry na organach u Leszka Wernera w Akademii Muzycznej w Krakowie, wówczas zwanej Wyższą Szkołą Muzyczną. I jest właśnie dyrektorem Studium Muzyki Elektroakustycznej w Krakowie, które obchodzi w tym roku swój jubileusz. Stworzył też Stowarzyszenie Muzyka Centrum. Zapraszam Państwa też na różnego rodzaju wydarzenia, też intermedialne wydarzenia, performances i koncerty. Działa też z różnymi zespołami, między innymi też udzielam się jako kompozytor dla radia, telewizji, dla filmu. Koncerty miał na całym świecie. W 2006 roku otrzymał nagrodę Związku Kompozytorów Polskich, ale teraz właśnie w tych dniach otrzymał kolejną nagrodę też za swoją działalność, honorową nagrodę za działalność właśnie zarówno jako animator, jak i kompozytor Związku Kompozytorów Polskich. Jest też od 2011 roku prezesem słynnej Międzynarodowej Konfederacji Muzyki Elektroakustycznej, tak zwanej CIME, C-I-M-E-I-C-E-M. I właśnie łączę się z Krakowem, gdzie przeprowadziłem rozmowę z Markiem Ołoniewskim na temat jego w ogóle działalności, na temat studia muzyki elektroakustycznej w Krakowie, no i na dalsze plany kompozytora i artysty Marka Ołoniewskiego. Przenieśmy się zatem do Krakowa. Oczywiście bardzo, Marku, dziękuję za czas, bo chciałem zrobić taką audycję, ponieważ są dwa jubileusze, dlatego tak, że jest 50-lecie, prawda, studium w Krakowie. Właśnie, i to jest ta płyta, którą też udało mi się na stronie znaleźć. Może coś z tego byśmy puścili na w audycji. Ale mam też takie pytanie, ponieważ ty też masz jubileusz niedługo, Marku.
Ale nie wiem, o czym mówisz.
I też urodziny, prawda? W przyszłym miesiącu, wydaje mi się, z tego, co przeczytałem.
O moich urodzinach.
Tak, tak.
A, to jest najmniej ważne. Ja ci powiem, że...
I chciałem to połączyć.
Rozprawiłem się przed chwilą z tymi urodzinami, bo nie miałem jak się zmieścić między konferencją Sfera a koncertem Tribute to Bogusław Szefer. Moje urodziny są 23
Tribute to października.
To jest 28 października. No i w środku miałem się wpasować jeszcze z muzyka akustyka w Hangzhou, niedaleko Szanghaju. No i lecę do tego Szanghaju, ale lecę właśnie w moje urodziny, także odpuściłem i tam z rodziną się umawiamy jeden dzień wcześniej, 22, bo to akurat w tygodniu tak wypada, że 22 jest niedziela, więc to i tak idealnie pasuje. Także ja sobie odchodzę urodziny z rodziną jeden dzień wcześniej, 22. Tam jest zakładka audio, a osobno jest zakładka wideo, to w tej zakładce audio się wszystkie otwierają.
Powiedzieć właśnie też nawiązania troszeczkę w studiu, też elementy właśnie też do przeszłości chodzi mi o to, bo tam jest też Bach się pojawia. No,
to wiesz, jak tak próbujesz rozkminić, no to przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, że ja przede wszystkim studiowałem organy. I byłem organistą u świętej Anny przez 4 lata, więc tak, tam tak. Ten Bach, Pachelbel, Buxtehude był podstawowym repertuarem, także ja mam takie korzenie i bardzo mocno powiązane też z liturgią. Natomiast potem jak zacząłem studiować teorię muzyki i kompozycję, bo to mniej więcej tak z przesunięciem rok, dwa lata, pierwszy mój dyplom z organów to był 77 rok, a dwa dyplomy z teorii muzyki i z kompozycji u profesora Szefera w 79 roku. Ale ważne jest też to, że zaczynałem studia na Akademii Muzycznej w 72 roku. Studio, o którym już mówimy
teraz,
w 73 roku. No i tam na samym początku ja się już pojawiłem. Ono było założone przez profesora Patkowskiego.
Patkowskiego, tak. Powiem o tym.
Szefem technicznym studium był inżynier Edward Kulka, No a ja taki właśnie nieopierzony jeszcze student pierwszych lat, już tam wchodziłem, mnie wyrzucali, a potem wracałem. No i w 75 roku, i to jest bardzo ważna informacja, czyli ja byłem na studiach z organów, ja byłem na studiach już z teorii muzyki i kompozycji, zostałem asystentem profesora Patkowskiego. To
Właśnie.
jest taki element dość nietypowy, prawda, bo dość wcześnie,
Właśnie.
i tu pamiętam taki epizod, jak na czwartym roku zdawałem końcowy egzamin z kompozycji, no to pamiętam, że profesor Szefer tam komisji w pewnym momencie w takim trochę napięciu tłumaczył, że ja nie tylko jestem studentem, ale jestem również pracownikiem tej uczelni, podobnie jak my wszyscy. Więc to był taki epizod istotny. Ja czułem się studentem na tym egzaminie oczywiście, bo w takiej roli występowałem. Niemniej jednak te związki już były wtedy bardzo mocne i byłem już związany bardzo mocno ze studiem. Przypominam, że w 1977 roku uruchomiłem koncerty Muzyki Centrum. Muzyka Centrum miała pierwszy koncert 13 czerwca 1977 roku. 2 tygodnie później zagrałem już ostatni recital dyplomowy z organów. A 30 czerwca urodził się nasz pierwszy syn Tomek. Więc wszystko było takim osobliwym tyglem, którym można powiedzieć, no, kształtowały mnie w różnych funkcjach, w różnych rolach, czyli też już wtedy się stawałem menadżerem i menadżerem kultury i uruchomiłem serię koncertów comiesięcznych, które zresztą wykonujemy co do tej pory. Jutro jest koncert, kolejny comiesięczny koncert Sfera 923. Przyjeżdża Studio Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu na koncert w ramach 50-lecia naszego studia. Przyjeżdża Lidka Zielińska ze swoimi asystentami, młodszymi pedagogami, Katarzyną Taborowską i Wojciechem Kaszubą oraz z trójką studentów. Ale podobna wizyta była z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w czerwcu, 13 czerwca. Oni z kolei na moje zaproszenie przyjechali w 50-lecie studia. Studio w tym roku zapraszało inne ośrodki, no bo te związki pomiędzy tymi ośrodkami były od bardzo dawna. Od lat 80. powstawały kolejne ośrodki, no a to nasze najwcześniejsze było tym pierwszym ośrodkiem akademickim, no i doczekało się 50-lecia w tym roku. Więc to oczywiście się wszystko łączy, jeżeli słusznie, Kuba, jeżeli odejmiesz od mojego wieku te 50 lat studia, to może łatwo stwierdzić,
Policzyć.
ile miałem lat wtedy, kiedy to studio powstawało. Miałem 20 lat.
Dokładnie.
Więc był to rzeczywiście początek i byłem wtedy na drugim roku organów. 2 lata
Właśnie.
później rozpocząłem studia z kompozycji, a rok, czyli w 1974 roku, profesor Stachowski namówił mnie na studia z teorii muzyki. Więc to wszystko było bardzo mocno powiązane i wszystko było tak strasznie blisko siebie. Rok po roku coś się działo, powstawała jakaś nowa inicjatywa. Pamiętam, że jak założyłem Muzykę Centrum, to się dość szybko spotkałem z profesorem Tomaszewskim, który przekazał mi ogromną ilość partytur wydanych przez PWM, Polskiej Muzyki Współczesnej. Mam je do tej pory. Do tej pory są w Bibliotece Muzyki Centrum opieczętowane jako właśnie dary z Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Także mówię o tym nawet z perspektywy tych jakichś tutaj nagród, które mnie czekają, bo pewnie bardzo możliwe, że wspomnę o tym, że gdzieś tam
Dobrze,
nawiążę
dobra.
do tych początków.
Ja też chciałem właśnie, to jest bardzo piękne, bo ja chciałem też oczywiście zahaczyć o całą działalność, też o audioarcie, chciałem troszkę powiedzieć parę takich różnych elementów, ale powiedzieć generalnie o studium, o te 50 lat i jakieś takie ciekawe elementy byśmy wybrali. I tak samo chciałem właśnie też, Marku, też połączyć generalnie z twoją muzyką, bo ja znalazłem na tej płycie właśnie ta, co przed chwileczką 50-lecie, jest utwór, ale trwa 20 minut.
Jeżeli mówisz o utworze Nothing, to
Nothing z tej
ja od razu
płyty.
powiem, że to jest utwór, który
Z
jest
pytanikiem, nothing z takim
mocno
pytanikiem, tak.
kontrowersyjny już od samego tytułu, dlatego że w 2010 roku zadzwonił do mnie Michal Rataj z Radio Akustika w Pradze.
Michael Rataj, Michał?
Że? Michal.
Michael Rataj.
No i ja mu wtedy odpowiedziałem, że wiesz, Michał, ja w tym momencie komponuję utwory oparte na ciszy. I to ma związek z Cage'em, ale no i tak i nie. Także w 2012 roku, czyli 2 lata później, miałem konferencję poświęconą Cage'owi, to był rok Cage'a, ale 2 lata wcześniej on zamówił do mnie taki utwór i jak ja mu o tym powiedziałem, To on taki był zaskoczony, po czym powiedział, ale wiesz co, Marek, nie da się ciszy wykonywać przez radio,
No
bo jak
właśnie.
jest cisza, to znaczy, że coś się zepsuło i od razu system alarmowy włącza jakąś muzykę i to u nas nie przejdzie. No to ja mówię mu, to wiesz co, to daj mi chwilę, ja się zastanowię, co w takim razie innego zaproponować i umówiliśmy się na następny dzień. Natomiast ja przez noc, no tak pomyślałem, jak to właściwie funkcjonuje ta cisza i jak działają te systemy. Czyli nagle pomyślałem sobie, że to radio z tym całym ograniczeniem to jest takie bardzo szczególne wyzwanie dla tego utworu, który ja bym chciał jednak skomponować opartego na ciszy. No i wpadłem na taki pomysł, że przecież to jest taki gate, taka bramka, która sprawdza, czy coś się przedziera przez jakiś tam threshold, prawda, przez jakiś tam level i ocenia, że nic nie leci. Na co, jeżeli ja puszczę na przykład 19 kHz, które prawie nikt nie słyszy, no to oczywiście, że ta bramka się otworzy, bo to dostaje konkretny akustyczny sygnał. I tak jest ten utwór skonstruowany. On jest skonstruowany na tym, że jest karier. To nie jest jedna, to jest kilka częstotliwości wysokich, które otwierają bramkę po to, żeby można było puścić ciszę. Takie jest założenie w tym utworze. Więc puszczenie tego utworu przez radio jest jak najbardziej możliwe. Natomiast
Fragmentu.
utwór ma zupełnie inną funkcję przez rozgłośnię, jeżeli jest transmitowany na żywo w radiu, a inną ma funkcję, jak jest wykonywany na żywo podczas koncertu. I on miał prawykonanie w Krakowie. Tak się złożyło, że mnie nie było wtedy w Polsce. I to był koncert dedykowany Krystynie Moszumańskiej-Nacar oraz Józefowi Patkowskiemu. Basia Okoń-Makowska z Warszawy, która była na tym koncercie, mówi, że to było najgłębsze przeżycie. Wśród tych wszystkich dedykacji, to, że nagle podczas koncertu nastała cisza, która trwała 22 minuty. Nie minutą ciszy uczcimy pamięć kompozytora, czy też naszego szefa, założyciela studia, ale 22 minuty. I rzeczywiście to było przez to, że ten utwór był prawykonany właśnie podczas tego koncertu dedykowanego, no to on nabrał wymiaru szczególnego. Tak naprawdę tam nie ma zupełnej ciszy. Tam jest troszeczkę podobnie jak 4 minuty 33 Cage'a, któremu zależało na tym, żebyśmy usłyszeli dźwięki otoczenia. On jakie wykonywał, ja teraz taka dygresja, ale on jakie wykonywał sam na fortepianie, na ulicy, no to właśnie w tym zgiełku pełnym. On nie grał na fortepianie po to, żeby ten zgiełk tworzył ten utwór, prawda? No, oczywiście w tamtych czasach to miało też formę happeningu i tam było jeszcze dużo innych elementów, ale sam fakt, prawykonanie tego utworu przez Davida Tudora w 1952 roku, no to było koncertowe wykonanie. Pianista siadał, otwierał klapę, brał stoper i w momencie, kiedy zaczynał pierwszą część, bo to ma 3 części, to zamykał klapę, czyli po prostu symbolicznie pokazywał, że na tym fortepianie nie gra. Ale myśmy się wsłuchiwali wtedy w tą ciszę, tą naturalną ciszę. Uczyliśmy się słuchać i odmierzać czas. I to jest przecież jedno z najważniejszych parametrów utworu muzycznego, czas trwania. W momencie, kiedy kompozytor dzieli to jeszcze na 3 części, no to tym bardziej jest to 3-częściowy utwór, czyli wręcz w nawiązaniu do formy klasycznej. No więc już poprzez tytuł jest pewnym wezwaniem. Ja to rozpięcie na tej wysokiej częstotliwości nazywam próżnią akustyczną. Między innymi też dlatego, że my to już odczuwamy biologicznie, te wysokie częstotliwości. Oczywiście kto odczuwa, to odczuwa. To jest osobny temat, że ja tym utworem dzielę publiczność na 2 części, na te, które jeszcze odbierają to i czują tą częstotliwość i tych, którzy tego nie słyszą. Czyli właściwie my, starcy, zasypiamy przy tym utworze, że natomiast młodsi się wiercą, bo im to trochę przeszkadza. Ja zwykle przed koncertem, jak to jest w koncertowym wykonaniu, to tłumaczę, że jeżeli komuś przeszkadza, to żeby zaczął ruszać głową, bo wtedy jest w stanie kształtować na żywo ten odsunąć od siebie ten nieprzyjemne wrażenie i być jakby częścią takiej bryły trójwymiarowej akustycznej. Zresztą to jest formuła, którą też w innym utworze niedawno wykonywanym na warszawskiej jesieni. Zresztą będę to właśnie za miesiąc w Chinach, w Hangzhou, ten utwór. Inherence, czyli obecność, ale obecność nie w sensie presence, jak to, bo w języku angielskim są dwa terminy, które określają obecność. No to inherence, coherence, to chodzi o taką obecność i no i tam dotykam innych jakby aspektów, ale te bryły artesoniczne są jakby podstawą, że zatrzymuje pewne struktury, które my sami kształtujemy ruszając głową, czyli my wchodzimy w nie. I taki ten początek tych eksperymentów to jest właśnie nothing. Nothing jest próżnią akustyczną, którą nasłuchujemy, bo trzy kropeczki nothing ze znakiem pytania to jest zaproszenie, żeby nasłuchiwać, czyli żeby się jakby zbliżać do tej ciszy, a nuż coś usłyszymy. Rzeczywiście tak jest. W momencie, kiedy ta cisza trwa, to nagle nasłuchujemy i tam są dźwięki nagrane w kopalni soli w Wieliczce. Ja powiem, że mam taką płytę, na której nagrywam na przykład naturalne cisze, czyli idę gdzieś daleko, gdzie jest bardzo cicho i włączam field recording, czyli nagrywam tą ciszę. No to wtedy nadaję temu konkretnemu miejscu i temu konkretnemu momentowi, kiedy rozpoczynam nagranie i kończę, no formę utworu muzycznego. I on jest site specific i jest też wymierzony w czasie. No znowu można powiedzieć, że no tak, że to są jakby zręby też instalacji dźwiękowej. Jeżeli bym ja to puścił, czyli bym nie odmierzał tego czasu, tylko zapraszałbym ludzi, żeby tam przyszli.
Ponieważ nasza audycja Postbachowskie Kawki rozpoczyna się kantatą o kawie i jakby takie rozpoczynamy nasze rozważania w ogóle o muzyce i to muzyce współczesnej, jakby od Bacha. I chciałem dlatego, że ty, Marku, nawiązałeś też przecież, bo byłeś, jak wspominałeś, organistą i ta muzyka jest ci bliska, też chciałbym, żebyśmy ten utwór poruszyli i puścili w naszej audycji, żeby zasugerować.
No to dobrze, w tym utworze lighting to jest tak, że ja używam czujników ruchu i rozrzucam je przed sobą w świetle, a potem gaszę światło i biorę lampkę i szukam i sprawdzam, gdzie one są, bo każdy z nich coś tam generuje. I to jest taka, to ma w ogóle inne jeszcze podłoże, takie dość mocno kontrowersyjne i no, filozoficzno-estetyczne. To głównie chodzi o to, że to jest taki paradoks, że w momencie, kiedy używamy technologii, a zwłaszcza jeżeli używamy technologii interaktywnej, to tam się te trudności mnożą, wzrastają, prawda, i niewiele w tamtych czasach niewiele osób tym się zajmowało, dlatego że ona była bardzo zawodna, czyli to było takie podkładanie głowy pod topór, czyli raczej się nie uda. I ta perwersja polegała właśnie na tym, że ja w tym momencie przestaję się zajmować tym przygotowaniem tego utworu, że biorę pęk czujników, 8 czujników, rzucam je przed sobą i potem je szukam po omacku i to, co wyjdzie, to jest ten utwór. No i wychodzą różne rzeczy i dochodzę do takiego punktu, że nagle słyszę, że jeden czujnik mi tam wrzuca akord z arii na strunie G. I to jest taki punkt, do którego ja dążę w tym utworze. To ten cytat z arii na strunie G pojawia się też w innych utworach. To jest też ciekawe, że cytuję Bacha, ale go cytuję w dość specyficzny sposób, bo to wtedy...
Tylko Bacha? Bazie... Tylko Bacha?
No nie, wiele innych utworów, ale no wiele właśnie. Innych utworów z no klasyki, ale w tym akurat Lighting jest aria na strunie G. Perwersyjnie wracam do tego w takim projekcie Invisible Instruments. Też można sobie zgooglować i napisać moje imię. Napisać Invisible. To jest TEDx w Krakowie. W Mandze wykonuje taki utwór i tam też w pewnym momencie zatrzymuje całą taką bardzo gęstą strukturę. Steruje komórką trójwymiarową i to orkiestrą taką syntetyczną. Tutaj no, pokazuje jakby coś, co znowu jest taką rozkminą. Jakby pokazuje, że tą muzykę współczesną tak łatwo, taką klasterową, gęstą frakturę można łatwo wykonać tylko jedną ręką i tak właściwie dryguje tą orkiestrą wirtualną. Ale w pewnym momencie to zatrzymuje i nagle wyjmuje dwie pałeczki, chopsticks, wiesz, Kuba, i zaczynam dotykać i zaczynam w ten sposób dyrygować tym Bachem po prostu. I to jest takie magiczne miejsce, bo to bardziej o to chodzi, prawda, że z tego chaosu, czy z tej gęstej fraktury nagle się wyłania gdzieś tam Bach, prawda.
I to czyli coś, co, Bach to, początkiem to, i inicjacją to, z wszystkiego?
Rozpoznajemy bardzo dobrze, ale za chwilę znowu go brudzimy go. No, to jest, jestem świeżo po wykonaniu Fomaty z Krysiem Katlerem i Piotrkiem Madejem na Festiwalu Mózg w Bydgoszczy. No i tam to jest znowu zupełnie inna historia, bo tam jest wizja otwarcia mózgu, czyli projekcja to jest tak, to są dwie półkule mózgowe, pod którymi my jesteśmy razem z publiczności, my ubieramy sensory fal mózgowych i sterujemy
na żywo, prawda?
No więc to już jest zupełnie inna rozpina i to, że tam się pojawia jakiś fragment czegoś z przeszłości, to, że ja patrzę na jakieś archiwalne zdjęcia i w tym momencie one się zbliżają do mnie, no to wchodzimy w inną magię, prawda? To wchodzimy w taką przestrzeń, która jest z jednej strony w mikroskali, bo to są sieci neuronowe, które mamy w głowie, ale ja je powiększam, prawda? I to nad nami to wszystko jest i my tam dotykamy tego wszystkiego. Ja tam w pewnym momencie biorę taki gumowy mózg, jaki mam przy sobie. Mówię, że to jest ten naprawdę mój mózg, a to tutaj jest jego alternatywa. I tam, wiesz, są czujniki, elektrody wciskane i zaczyna go dotykać i on też zaczyna bulgotać, zaczyna dziwne dźwięki wydawać na moje polecenie niejako. A potem uruchamiam taką starą grę firmy Mattel, gdzie falami podnoszę kuleczkę do góry, ta kuleczka lewituje i ja ją tam staram się jak najdłużej utrzymać na tej stanie nieważkości. To wszystko ma i takie paratalne funkcje, ale tam w formie tego utworu jest bardzo ważne. Tam się zamykamy po pół godzinie to wszystko i tak widać, że ludzie w naturalny sposób zastygli. No i wtedy jest jedno uderzenie fortepianu, to z naszych fal mózgowych, Chris mi odpowiada, ja znowu gram, no i wyłania się makieta mózgu na ekranie głównym, ona jest przecięta, no i jak się tam przypatrzymy, to ja tam jestem, ja tutaj jestem przy tym, ale tam z ekranu patrzę na wszystkich i tak się im przygląda, ten mózg tak się trochę chybocze, trochę się rozjeżdża, no w końcu tam maleje, tak to ostatnie 10 minut to tam wszyscy po prostu odpłynęli, mówią, że to już w ogóle było jakieś wejście w jakiś kosmos i nie wiadomo właściwie, gdzie byliśmy, prawda. No ja mówię, że tu są w sumie dość proste chwyty, tylko i takie triki troszeczkę, bo ja to tak na warsztatach to pokazuje, że ta forma, no dobrze jest wiedzieć, gdzie co damy, prawda? I troszeczkę tutaj to jest, na tym polega kompozycja, Kuba, prawda? To
tak,
wiemy.
Tak.
Teraz Marku, ale... różnymi mediami te elementy tam, one albo z chaosu coś się wyłania i tak to jest, że ten Bach się zwykle w takim kontekście pojawia. To jest taki wielki ukłon oczywiście do tego mistrza, ale też w Lighting jest tak, że że w momencie, kiedy on, że on się nagle pojawia, to ja zaczynam tańczyć, wiesz, i tym
Właśnie,
ruchem ciała
choreografia.
ona
Choreografia się
zaczyna
pojawia.
grać. Czyli to nie jest tak, że ja tańczę do arii na Stulangiew, tylko ta Stulangiew pojawia się
Na
w
odwrót,
stawie ruchu, prawda? I to też znowu na poziomie naszych rozkmin, no taki intermedium sztuki, które łączą media, a zwłaszcza motion capture, czyli z ruchem przekładają się, bo tam według takiej zasady, że jak jest zatrzymanie, to nie ma dźwięku, albo jest zamrożony dźwięk, jak znowu ruszamy. To też w mojej tej instalacji Dark and Light Zone jest to bardzo bezpośrednio pokazane. No to właśnie o to chodzi. No to.
Marku, a mam pytanie tak jeszcze twoje odnośnie podróży. Na pewno prezentowałeś kilkakrotnie, prawda, w Stanach ten utwór Lightning, czy
A
też
tak.
Chicago, w Nowym Jorku, prawda, też na
Tak.
pewno. No to proszę Państwa, też było prezentowane tutaj właśnie, bo nasze radio jest w Nowym Jorku i w Chicago i w takim razie to też, często chyba też w programach
No i
zamieszka,
powiem
prawda,
kiedy, ale
tego
na mojej
Bacha.
stronie, tak, na mojej stronie jest lista tych wszystkich moich
Tak.
koncertów. Chyba nie od początku, ale to tak uzupełniam ciągle do tyłu, do tyłu, do tyłu. Jest w miarę aktualna no i jest na stronie. Także na stronie można tego posłuchać. Też dość dużo można zobaczyć, bo tam są linki do różnych, na YouTubie głównie, na Vimeo też są. Staram się je odkopywać, bo tak docieram właśnie do takich niezwykłych koncertów gdzieś tam w Edmonton w Kanadzie. No dawniej ja mocno pędziłem. W tej chwili znowu zaczynam ten tryb taki, że jest tego strasznie dużo i już jestem w innym miejscu i już jutro koncert w Orwaju, Lidka Zielińska przyjeżdża,
No właśnie.
potem gramy w Hashtag Lab w Warszawie, Topomaty z Chrisem Katlerem, znowu tutaj w międzyczasie jutro zamykamy konkurs na jedno uderzenie w ziemię, ogłaszamy to 30 września, ale tak jest. No po tą nagrodę jadę, żeby nie za
ZKP jeszcze, prawda? ZKP
30
nagroda. No gratulacje,
września
gratulacje,
jest.
tak.
Tak, bardzo dziękuję. Jest to połączone jeszcze z nagrodą ministra i tutaj no, chyba się zdecyduje na pewien taki ruch dość mocny, ale to się dowiecie później. 21 jest obrona w Poznaniu. No, dzieje się bardzo dużo rzeczy. Bo
Jak
do
zwykle i w
Warszawy już
Centrum i w
24
ogóle.
jedziemy, bo musimy to znowu zmontować. Chris dolatuje 25, 26 gramy wieczorem o 20 w ramach Warszawskie Studio Eksperymentalne, tak się nazywa projekt. Październik krytyczny. Jest ten główny koncert 20 października 50-lecia w ramach
Właśnie.
Sacro Profanum w naszej sali koncertowej. No i
Parę
właśnie
słów o tym koncercie może,
tak,
Marku,
i
parę słów.
to jest o początek konferencji Sfera, która miała być 3 dni, czyli 20, 21, 22, ale w związku z tym, że moje urodziny 70 wypadają
No
we
właśnie,
wtorek,
urodziny w tym. Ja myślałem, że to połączone z urodzinami
no to
jest.
mam, to kończę tą konferencję jednak najpóźniej nad ranem 22, po to, żeby z rodziną spędzić chwilę 22 i 23 wsiadam do samolotu do Hangzhou, gdzie w tym roku jest przeniesiony z Pekinu festiwal, ten jeden z najdłuższych festiwali muzyki współczesnej, muzyki akustyka, jest przeniesiony do Hangzhou i tam już nie pamiętam, jak się nazywa konserwatorium, które to przejęło i profesor Zhang Xiaofu tam na pewno będzie i to jest takie troszkę odświeżanie kontaktów z Chinami, które z kolei EMAC jest ważną, ta Chińska Federacja Muzyki Elektronicznej jest ważnym członkiem Międzynarodowej Konfederacji Muzyki Elektronicznej, którą ja prowadzę od 2011 roku.
Tak, jako prezes, wspomnijmy, jako prezes, tak.
To teraz dbanie o to. W tym roku przyjmujemy Niemcy. Wreszcie mi się udało i ZKM Karlsruhe będzie członkiem niemieckim, będzie reprezentować Niemcy. No i czekam na Kanadę, bo prawdopodobnie Kanada też wstąpi do tego. Także będzie 31 członków. Jak to przejmowałem, to było ich tam 14, więc no jest taka
Tak się rozbudowuje bardzo.
poważny rozwój tych festiwali, które my obsługujemy, którym się wymieniamy, jest ogromna ilość w tej chwili, więc to jest taka poważna organizacja przy UNESCO, przy International Music Council no i też to jest super, że tak się dużo rzeczy udało w tej okazji.
Marko, jeszcze takie pytanie, powracając jeszcze do 50-lecia właśnie SMI, właśnie bo ta płyta, która wyszła, czy można ją na Spotify'u też usłyszeć? Bo przed chwileczką mówiliśmy o płycie, która wyszła SMI 50. Tam jest utwór Józefa Rychlika, pani Barbara Zawadzką, Mateusz Bień. Czy to też dostępne jest na przykład w
No
streamingowych
nie jest, to
serwerach?
od razu mówię, nie jest i
Nie
jest
jest.
troszeczkę, nie będę już więcej tego komentował. W każdym
Aha,
razie
nie ma. Nie
nie
ma.
taka była moja idea, ta płyta miała być od razu, jak
Rozumiem.
była wydana w grudniu zeszłego roku, to miała się pojawić od razu w dystrybucji, do tej pory jeszcze nie jest i czekamy, żeby to odblokowało.
Aha.
Jutro na koncercie w Solwaju po raz pierwszy będzie jakby dostępna.
A z ciekawości, Marku, czy orientacyjnie wiesz, ile utworów powstało przez te 50 lat? Orientacyjnie.
Nie
Jaka to
mam
jest liczba?
pojęcia. Nie mam
Czy to...
pojęcia i najlepiej, ale powiem tak, że
Tysiąc, żebyśmy wiedzieli, jaki rodzaj?
To jest zawsze kłopot, ale na stronie ja starałem się uzupełnić wszystkie koncerty od początku. Tam są daty, nawet jak nie mamy wielu informacji, to one są tam zamieszczone. No to aż wstyd przyznać, ale to związane jest z tym, że podczas przeprowadzki Akademii Starowiecznej na Świętego Tomasza zginął nam ten cały katalog i ja to potem odwzorowuję na podstawie innych różnych informacji z prasy tamtej dawnej. Też w roku 2000 robiłem takie kalendarium, gdzie przy wejściu do akademii, jak się wchodziło, to danego dnia były wylistowane koncerty w 120-letniej historii naszej akademii, które w tym dniu się odbyły, rozumiesz? Czyli takie skanowanie trójwymiarowe w głąb. I następnego dnia już miałeś listę koncertów, które się odbyły tam 10 marca na przykład, prawda? W 1890 któryś. Więc to była taka gigantyczna robota i ja ugrzązłem w niej i sam ją to robiłem. Miałem taki z biblioteki, miałem wszystkie programy, które skanowałem i tekst rekognita, by to przekładałem to na normalne już ASCII kody, tak żeby można było to potem przetworzyć. No, gigantyczna robota. I to tam na stronie, jak zjedziemy w dół, to można znaleźć również ten projekt.
Rozumiem, rozumiem. Dobrze, dobrze, to jest cenna informacja. Jedno ostatnie pytanie. Marku, dobrze by było w naszej audycji zaprezentować może w ogóle pierwszy zachowany utwór też ze
To jest
studia.
Muzynel Józefa Rychlika, jak najbardziej.
Właśnie. I myślałem, że fajnie by było do niego
Wyczuwałem.
nawiązać jako pierwszy utwór.
Proszę bardzo. No
Dobra?
to tam są
Tak,
fragmenty
to
muzyki
byśmy
Sonnego
puścili.
Rollinsa na saksofonie
Tak.
i można przeczytać o tym utworze, także bez
Zaprezentujemy
problemu.
też właśnie na.
Bardzo ci jestem wdzięczny, Kuba,
ja dziękuję.
Za to spotkanie, bo dla mnie ono jest tak samo ogromnie ważne i w zasadzie to jest chyba pierwszy wywiad na temat 50-lecia.
50-lecia. No, a ja, Marku, tobie życzę wszystko najlepszego.
Dzięki wielkie.
I zwłaszcza też na urodziny przecież, jubileusz wielki.
Dziękuję. Jeszcze mam, energii. Jeszcze mam 69 lat, więc
jeszcze rozmawiamy, to 69.
Nie, ale spoko. Wszystko,
tak, tak. Wszystko się ale dzieje. No, gratuluję, bo ja tylko chcę powiedzieć, proszę Państwa, że właśnie Marek Hołoniewski prowadzi tyle działalności, że oczywiście nie możemy wymienić tutaj, ale też różnego rodzaju zespoły, prawda, pamięta Kawalerzy Błot.
Ale tak. Nie jestem członkiem Kawalerów Błotni. To jest formacja z Warszawy. Nie jestem.
Raz Warszawy z Błotni, ale razem pamiętam na Audio Art był.
Tak, no to tak.
Ale to było jakieś takie sporadyczne.
Ja nie grałem. Nie, mieliśmy taki na podstawie Juliusza Berna Podróż do środka ziemi, mieliśmy taki koncert w Instytucie Audiowizualnym w Warszawie i tam ja falami mózgowymi jako ślepiec jestem solistą, a oni...
Z Kawalerami Błotnymi?
Z Kawalerami Błotnymi, tak.
Ale jako gościnnie, aha, gościnnie.
Kornowic ma taką kompilację tekstów Berna i to też niezwykły program, można go znaleźć w sieci. No tak, to ja z nimi współpracuję, z nami od dawna, przyjaźnimy się z wszystkimi członkami tego zespołu, ale nie jestem członkiem tego zespołu.
Ale z Marcelem Wierzyńskim też w duecie, to jest zespół, prawda? MC.
No tak, ale to właściwie dawno już nie graliśmy, także to...
A dawno też nie grałem.
Kwadrat, tak, to dawne czasy. I...
A z tego obecnego zespołu, w którym Marek działa, bo może ja nie wiem.
No, ten kolektyw, który ja prowadzę, czyli Group Lab, w otwartym składzie, to jest najważniejszy. Bardzo ważne i to od czasu do czasu się pojawiają, to jest Dizzy Kinetics z Łukaszem Szałankiewiczem. No, oczywiście zespoły takie...
Łukaszem, którego znam dobrze, z Nowego Jorku.
No to proszę bardzo. To
Łukasz, tak? No tak.
To trzy trasy koncertowe po Ameryce Południowej wykonaliśmy. Tak, to w ogóle jest osobny temat. Ale tak, oczywiście z Krzysztofem Knitlem i z już nieżyjącym Piotkiem Bikontem mieliśmy zespół Pociąg Towarowy. I,
o, właśnie, też był taki.
No więc to też polecam Państwu bardzo, bo to i ten, ta, z tym triem przede wszystkim współpracował Włodek Kiniorski. I z Włodkiem Kiniorskim mieliśmy też zespół H&K&K, czyli Hołonieski Knitel Kniorski. Też jest ogromna ilość nagrań tego naszego tria. No,
w internecie można znaleźć.
Tych zespołów jest trochę, także to
no, gratulacje, Marku. Więcej
bardzo
zespołów,
dziękuję.
Więcej koncertów. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja to wszystko posklejam i też przeszlę sobie do autoryzacji oczywiście.
Patrzę, to
materiał.
Tak, że poza Akademią Muzyczną, poza tym studiem, ja od 12 lat prowadzę pracownię audiosfery na Akademii Sztuk Pięknych.
Sztuk Pięknych, gdzie jesteś też profesorem habilitowanym, prawda? Co wspomnijmy.
Dojeżdżam z zajęciami na Uniwersytetu, na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, prowadzę systemy interaktywne.
Nie wiedziałem. W Warszawie.
Tak, w Warszawie, na reżyserii dźwięku. To jest taki dość ważny związek. No i trochę podróżuję po innych akademiach też, nie tylko muzycznych, więc te związki tutaj zarówno ze sztukami wizualnymi, jak i ze sztukami muzycznymi jest bardzo mocne i często recenzuję doktoraty nie tylko właśnie naszych uczelni muzycznych, ale również plastycznych. Także to ważne.
No nie spotykana rzecz.
Moja działalność jest bardzo mocno intermedialna, czyli to nie są tylko dźwięki, to nie są tylko utwory muzyczne, to są utwory również z innymi mediami. Bardzo dużo teatru, w tym jest bardzo dużo sztuki performansu. Więc, więc ten związek jest taki właśnie szczególny. No i takie projekty właśnie, które są projektami miejskimi, jak 500-lecie dzwonu Zygmunt, kiedy robiliśmy, no to Fomati jest tak samo, bo prawe wykonanie było w Lem Station, w gigantycznej starej zajezdni tramwajowej we Lwowie. No a w tej chwili robimy tę nową, to premierę Polska była właśnie w Bydgoszczy. W tej chwili drugą wersję robimy w Haszczaku w ramach takiego wykonania warsztatowego, czyli będzie ekipa towarzyszyć od samego początku i wszystko będzie filmować, będzie z nami wywiady robić i robimy zupełnie inną jakby wersję tego utworu. Ze słynnym perkusistą, kompozytorem i autorem niesamowitych zupełnie publikacji, Chrisem Cutlerem, tutaj mam od niego prezent, to jest Music Memory Technology, polecam Państwu Not As We Choose, tak się
po angielsku nazywa. Publikacja.
Tutaj tak. Jego płyta też ciekawa z taką dziewczynką.
It Makes Sense To Me.
It Makes Sense To Me, Chris Cutler. Tu są dwa albumy też w środku, w takim tekturowym tym, no i to jest historia.
Warto polecenia.
Kolekcja po prostu różnych projektów, różnych zespołów, których on jest częścią. On to jest też tytan i gigant po prostu, starszy ode mnie i niezwykła ta współpraca z Chrisem. Jest w tej chwili i to się nam też otwierają różne nowe perspektywy. Także w Bydgoszczy udało nam się już dialogować bardzo pełnie, bo we Lwowie w 2019 zrobiliśmy show, między innymi dzięki laserom Artura Lisa. No i tam był odjazd, bo ludzie rzeczywiście też odpłynęli. Natomiast tutaj się było bardzo dużo skupienia, takie odwrotna zupełnie przestrzeń. Weszliśmy do środka bardzo oszczędnie, bardzo niewiele. Zdjęcia, które coś mówią, jakieś dziwne dźwięki. No i potem wędrujemy do tego mózgu, który u mnie na stole przede mną leżał, to go pokazuję go na tym, a potem znowu odjeżdżamy w tą przestrzeń metafizyczną, taką magiczną. Wybrani jedną tylko ścieżkę, która z tego wychodzi, prawda? I temu poświęcenie wiele uwagi. Jest taki mój utwór Dark.
Dlatego proszę Państwa, na Audio Art zapraszamy w Krakowie.
Tak.
Jak Państwo będą w Krakowie, w których miesiącach teraz?
Dwa bardzo mocne prologi. Pilni blok z Nowego Jorku był z Kateryną Liberowską 17 sierpnia i potem w kopalni soli w Bieliszce, w komorze Saurau,
tak.
Robiliśmy Falling Sideways grupy z Detroit. Seafoam Palace z Detroit przyjechał do Krakowa i 12 artystów amerykańskich z różnych miast zresztą, ale to siedzibę mają w Detroit. Przyjechali tam przez dwa dni. Dla wąskich, ograniczonych do 15 osób grup ludzie wchodzili, żeby doznać no, czegoś w rodzaju oni tam zrobili taki mini planetarny system z trzech balonów w tej gigantycznej, na 30 metrów wysokiej komorze. I ludzie przechodzili po schodach do góry, patrzyli na to z góry, z dołu. Coś w rodzaju też słuchowiska radiowego, dlatego że tam cały czas jest tekst, który opowiada o tym, o tej orbicie, o planecie, która wypadła z orbity. Więc to paradoks, że my to oglądamy pod ziemią, rozumiecie? Taki był pomysł. I oni to robią w industrialnych, w jakichś podziemnych korytarzach, w takim tunelu AEG w Berlinie to przedtem wykonali. Zaraz z Berlina przyjechali do nas i potem tam wrócili, bo część sprzętu wypożyczyli, włącznie z samochodami. Też osobna, zupełnie
Tak.
zjawiskowa,
Ale
zupełnie
zapraszamy
historia.
Audio Art, zawsze ciekawe, proszę
Tak,
Państwa,
od 17 do
inspirujące.
26 listopada, głównie w Hebrze, ale także w Akademii Muzycznej w Krakowie.
I przez internet również można śledzić.
Bardzo dziękuję,
Bardzo
pozdrawiam
dziękuję,
serdecznie.
Marku. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa, naszym gościem w Podbachowskich Kawkach był wspaniały, wybitny kompozytor Marek Kołoniewski, z którą przeprowadzałem rozmowę właśnie w związku z 50-leciem Studia Muzyki Akustycznej w Krakowie i także nadchodzącymi 70. urodzinami artysty. I rozmawialiśmy głównie o twórczości studia, działalności Marka Chłoniewskiego, jak wiadomo też przecież dyrektora festiwalu słynnego Audio Art, który łączy sztuki, jest w ogóle ewenementem w Polsce. I przeprowadziliśmy właśnie rozmowę, ja przeprowadziłem rozmowę z artystą w Krakowie. I dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę w dzisiejszej audycji Pozbachowskie Kawki. Zapraszam na kolejne audycje i pozdrawiam serdecznie z Nowego Jorku. Życząc miłego tygodnia. Jakub Polaczek. Do usłyszenia.
Wie schmeckt